Dzień dobry, proszę Państwa. Jak Wam mija Black Friday? Jest, wiecie co, 16:50 dopiero, a mnie się wydaje, jakby była 19 albo 20, bo jakoś tak strasznie dużo rzeczy dzisiaj zmieściłam w ciągu swojego dnia. Wstałam jak zwykle bardzo rano, poszłam biegać. Jak wróciłam z biegania, ogarnęłam się, trochę popracowałam, pojechałam na spotkanie służbowe do Gdyni, a że byłam niecały kilometr od Riviery i dzisiaj jest czarny piątek, sławny, to postanowiłam, że wstąpię. Miałam jakąś tam listę zakupów, powiedzmy, bardzo nieprecyzyjną. Przeszłam chyba 100 sklepów i w sumie to kupiłam, wiecie co, czapkę za 39 zł, przecenioną z 49 zł. Normalnie jestem rekinem wyprzedaży. Podobały mi się jeszcze okulary. No, moje okulary są podobno już strasznie niemodne i proszę je zmienić. Takie utrzymałam polecenie prywatno-służbowe ostatnio, ale no w końcu przycebulaczyłam niestety. Ich nie kupiłam, ale cały czas się zastanawiam, czy jednak by tam nie zadzwonić do tego salonu i nie poprosić, żeby mi ich przytrzymali. Chociaż kurde, jestem za leniwa na to, żeby jutro tam jechać po te oksy. Ja bym już je kupiła, wiecie, ale usłyszałam, że czas realizacji tych okularów to jest od tygodnia do półtora tygodnia. Jezu, a wiecie, ile się może wydarzyć w ciągu półtora tygodnia? Już może mi się w ogóle zmienić, kurde, cała koncepcja i jednak stwierdzę, że nie chcę kupować sobie innych okularów. No, także widzicie, problemy zerowego świata tutaj następują. Ale w ogóle obczajcie, jaka jestem antysprytna. No myślałam, że jestem taka mądra, że nie będę za dużo chodzić po sklepach dzisiaj. Jeżeli założę swoje najbardziej wymagające buty, to znaczy te buty, które mają chyba z 6 cm obcasu, czyli takie, w których mam jakieś 1,84 m pewnie. No i niestety to wcale nie spowodowało, że mniej chodziłam po sklepach, tylko że po prostu zajebiście mnie nakurwiały stopy. I myślałam, że tam zginę po prostu i ledwo chodzę cały czas i bolą mnie stopy powykręcane i w ogóle. I oczywiście najfajniejsze było to, że jak tylko wyszłam z bloku, to patrzyłam w telefon i prawie sobie skręciłam kostkę. No to by było po prostu fantastyczne. Ale nie, spoko, trzymam się z tymi obcasami. Nie chodzę zbyt często na obcasach, teraz trochę więcej. I jestem w ogóle zaskoczona, że jeszcze się nie wypierniczyłam ani razu spektakularnie, ale no mam nadzieję, że ta statystyka się nie będzie zmieniać. I a propos wypierniczania się spektakularnie, to do nagrania tego odcinka zainspirował mnie poranny biegacz, którego z tego miejsca pozdrawiam, który wczoraj, słuchajcie, zrobił na swoim blogu taką rozkładówkę swoich ulubionych blogerów i ja się w nich znalazłam, w tych ulubionych blogerach, co mnie zaskoczyło bardzo miło. Kliknęłam w ten blog i moim oczom ukazał się naprawdę zaskakujący opis. Zaraz Wam go przeczytam. Uwaga, cytuję. Joannach.pl. Jeśli zastanawiasz się, co może pójść nie tak na zawodach czy na treningu, ten blog to prawdziwa biblioteka przeciwności losu. Nawet nie śniło Ci się o fuck-upach, jakie są chlebem powszednim autorki oraz w jaki sposób wychodzi z nich obronną ręką, drugą jednocześnie tworząc wpisy na blog. Koniec cytatu. No powiem Wam, że z jednej strony fajnie, a z drugiej strony no nie wiem, czy to jest takie ekstraśne, żeby być dla kogoś taką biblioteką How Not to Triathlon, no ale cóż, mimo wszystko doceniam. No i wiecie co, od razu jak to przeczytałam, to zaczęłam się zastanawiać, kurczę, właściwie o co chodzi. Ja już ze 2 sezony startuję naprawdę jak bardzo ogarnięta zawodniczka i nie mam żadnych jakichś takich spektakularnych fuck-upów i w ogóle sobie nie przypominam, żebym w swojej karierze sportowej so far miała jakieś takie straszliwe fuck-upy. No i okej, przypomniałam sobie o kilku, o których Wam zaraz opowiem, ale jak myślałam sobie o tych wszystkich fuck-upach, o których Wam będę zaraz opowiadać, to i tak, słuchajcie, uważam, że to nie było takie straszne. I w moim przekonaniu po prostu totalnym księciem fuck-upów jest Maciek Dowbor, który kiedyś pojechał na drugi koniec świata, na takie całkiem ważne zawody triatlonowe, na połówkę Ironmana i zapomniał zabrać ze sobą butów SPD, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, to są buty wpinane w pedały rowerowe, które dużo efektywności dają triatloniście. No więc on zapomniał tych butów, no a stwierdził, że no dużo watów mu ucieknie na rowerze, będzie jechał dużo mniej efektywnie przez to, że nie ma tych butów, więc co wymyślił? Słuchajcie, zrobił sobie takie noski z taśmy izolacyjnej, normalnie przyczepił sobie te buty biegowe taśmą izolacyjną do pedałów, kumacie to? Jechał, wiecie, na tym rowerze za kilkadziesiąt tysięcy, gdzieś na drugim końcu świata w butach doklejonych do pedałów izolką, no po prostu to jest szał! Jak ja przeczytałam to na jego blogu, to po pierwsze jeszcze bardziej go polubiłam, a po drugie stwierdziłam, że kurde, no przecież żaden mój fuck up nie może się równać z tym, co on tutaj odwalił. No ale jeżeli chodzi o moje najdziwniejsze fuck upy, no to z całą pewnością na podium fuck upów znajdzie się u mnie wybiegnięcie na trzecią pętlę biegową w Ślesinie na triatlonie. To było w 2016 roku. No i to było rzeczywiście dosyć zaskakujące, bo były dwie pętle biegowe, które razem dawały 2,5 kilometra i ja nie wiedzieć czemu, słuchajcie, wybiegłam na trzecią pętlę biegową. Znaczy wiedzieć czemu, no byłam jakaś tam chyba siódma z dziewczyn, czy ósma i już miałam wbiegać na metę i słuchajcie, przed samym takim rozwidleniem pętla meta, wolontariuszka zaczęła do mnie krzyczeć, że ja mam wybiegać dalej na pętlę. Ja się zatrzymałam i jej mówię, nie, nie, ja już na metę. Ona, nie, nie, ty na pętlę, ty na pętlę. I ja, kurde, miałam taki mindfuck przez chwilę i pomyślałam sobie, no dobra, no okej, może ona w takim razie wie czegoś, o czym ja nie wiem. Rywalek nie widziałam, nie ścigałam się z nimi bezpośrednio tak, żeby je mieć w zasięgu wzroku. No więc okej, grzecznie pobiegłam na tę trzecią pętlę biegową. No a co ciekawe, ja miałam, słuchajcie, zegarek ze sobą, więc widziałam dystans, jaki mam do pokonania i widziałam, że mam jeszcze najwyżej, nie wiem, ze 300-400 metrów do przebiegnięcia, ale coś mi zaświtało, że chyba na odprawie mówili sędziowie, że będą dwie pętle plus taki jakiś krótki dobieg do mety i ja nie wiem dlaczego sobie uroiłam, że ten krótki dobieg do mety to też może być jakaś pętla, więc ja pobiegłam na te pętle i tak wiecie, piąty kilometr mi stuknął, potem 5300, 5700, 6 kilometrów i sobie myślę, o, żeż kurde. No, a poza tym to były naprawdę spoko zawody. Jeżeli chodzi o inne fuck-upy moje, to również myślę, że do podium może pretendować, mogą pretendować moje zawody w Gdyni, też chyba w 2016 roku. Byłam, słuchajcie, super przygotowana do tych zawodów. Bardzo mi zależało, żeby być w jak najlepszym zdrowiu i jak najlepszej kondycji na tym starcie. No i słuchajcie, mój dobry znajomy zostawił u mnie tak ze 3 dni przed zawodami jakieś takie kartony z rzeczami i poprosił, żeby zostały tam przechowane. No więc okej. I jak on przyjechał po te kartony dzień przed moim startem, to ja, o Maciek, to ja ci pomogę. I słuchajcie, jakoś tak głupio złapałam ten karton i podniosłam go i jak mi coś pieprznęło w plecach, to już niestety zostałam taka pokrzywiona. Leciałam do swojej masażystki jakoś tak strasznie pilnie, ona mi coś tam rozmasowała, coś tam potłukła, no trochę było lepiej, ale no i tak startowałam w tej Gdyni wtedy z dużym bólem i no tylko pogorszyłam sobie sprawę, ale na szczęście to wtedy nie było aż takie straszliwie poważne, żeby skutkowało to jakąś poważniejszą kontuzją czy jakimś tam długotrwałym urazem, no pobolało i przestało na szczęście. No z całą pewnością również, jeżeli chodzi o właśnie kategorię pieprznięcia w plecach, to fantastyczne było to, jak kiedyś podskoczyłam na basenie na treningu pływackim i po prostu przeszyła mnie strzała jakaś chyba, ale o tym Wam już opowiadałam w odcinku Człowiek kontuzja. Polecam, żebyście sobie to posłuchali, bo rzeczywiście było to naprawdę epickie, ale o tym już w takim razie nie będę mówić. Jeśli chodzi o resztę fuck-upów na zawodach, no to na pewno jeszcze Stężyca w zeszłym roku. Jakoś tak się wydarzyło, że byłam prowadzącą takiej dosyć dużej grupy płynącej za mną. Tam było z 10, może nawet 15 osób. No nie wiem ile dokładnie i w ogóle nie byłam świadoma tego, że ktoś za mną płynie, no bo jednak płynęłam do przodu i nie patrzyłam do tyłu. I słuchajcie, ktoś zaczął machać łapami z pomostu, żebym ominęła ostatnią boję i mnie się wydawało, że nie powinnam tej boi już omijać, że ona to już jest tylko boja kierunkowa i że ja w ogóle nie muszę do niej dopływać, a ona tak dopłynięcie do niej, ominięcie jej by mnie kosztowało tak no z minutę czasu, myślę. W ogóle minuta czasu to jest pleonazm, nie powinnam tak była powiedzieć. Minutę by mnie kosztowało po prostu. więc w ogóle nie zamierzałam tam płynąć. No ale ci ludzie tam stali na tym pomoście i machali i mi tam pokazywali tą boję. No więc okej, no popłynęłam w końcu do tej bojki, straciłam myślę ponad minutę. No i potem się okazało, że po pierwsze nie musiałam tej bojki omijać, a po drugie, że cała ta zgraja chłopaków za mną popłynęła również tam. I co ciekawe, w tej grupie był również mój obecny trener, który wtedy nie był moim trenerem, więc cieszę się, że nie miał mi tego tak bardzo za złe, żeby na przykład nie przyjąć mnie do swojej grupy. Co więcej, w ogóle Tomek jest wspaniałym człowiekiem, bo miał więcej powodów w ogóle, żeby mnie nie przyjmować. Na przykład to, że słuchajcie, kiedyś Tomek właśnie nagrał z Marcinem Chińcem w podcaście .m, ironfactory.pl, odcinek Szkoła Triatlonu i tam mówił między innymi o piankach i ja jakoś w ogóle bardzo się nie zgadzałam z tym, co on tam mówił, więc tak się z tym kłóciłam w ogóle na Facebooku, jakąś tam dyskusję rozpoczęłam, wiecie, nie śpię, bo ktoś w internecie nie ma racji, że Marcin Hinz mnie potem zaprosił do kontr odcinka i nagrałam z nim odcinek, w którym te wszystkie tomkowe tezy obalałam. Po prostu jak sobie o tym myślę teraz, to jest mi strasznie głupio. Bo nie no, okej, generalnie wszystko się odbyło z wzajemnym szacunkiem i tak dalej. Ale jak teraz z perspektywy czasu myślę o tym, że jestem pod opieką Tomka już prawie rok i przysięgam wam, Tomek nie podjął ani jednej decyzji, która byłaby dla mnie niekorzystna w tej perspektywie czasu. Wszystkie te decyzje były takie, że na szczęście im zaufałam i naprawdę mnie wynoszą mnie ciągle na wyższy i wyższy poziom, o czym wam bardzo chętnie opowiem w jakimś kolejnym odcinku. No, że jest mi po prostu mega głupio, bo niektóre tezy, które uważałam wówczas za niesłuszne, okazały się bardzo słuszne i teraz pewnie bym już z nimi w ogóle nie śmiała dyskutować, właśnie dlatego, że Tomkowi bardzo, bardzo ufam i to, co on mówi, to ja właściwie uznaję za pewnik. Dobra, ale wróćmy do fuck-upów. No na pewno najbardziej spektakularnym fuck-upem był mój crash w suszu w 2017 roku, jeżeli się nie mylę, czyli 2 lata temu. No słuchajcie, z suszem to było tak, że po pierwsze byłam wyposażona w nowiusieńki sprzęt, to znaczy miałam wspaniałe, cudowne, karbonowe koła. To były ich chyba drugie zawody, albo może nawet pierwsze, więc to po pierwsze. Po drugie miałam super karbonowe siodło, wiecie, fajnie wyposażony rower, leciutki, szybki, ja byłam wytrenowana, byłam w dobrej formie, byłam bardzo dobrze przygotowana. Przez 2 dni przed tym startem ćwiczyłam wszystkie zakręty na tej trasie, no naprawdę byłam super przygotowana i byłam nastawiona na mega wielką walkę. No i właściwie tą walkę wykonałam, ale bardzo krótko, bo wyszłam z wody, no jak to ja, dużo, dużo za pierwszą grupą, ale słuchajcie, na rowerze miałam taką nogę, że goniłam te dziewczyny i miałam chyba 2-3 minuty straty do nich i na pierwszej pętli, pierwszej z 7, odrobiłam do nich chyba z 1:20. Czyli wyszło na to, że jakbym następną pętlę pojechała w takim tempie i jeszcze kawałeczek, no to bym dorwała w ogóle pierwszą grupę. I było to tak, że jechałam faktycznie jak wścieklizna, jakby jutro miało nie być. Chyba 256 watów miałam wtedy na liczniku średnio. No jechało mi się bardzo dobrze, chociaż miałam wrażenie, że zaraz się zżygam, umrę, spadnę z tego roweru albo zemdleję. Ale no leciałam jak jakiś po prostu dziki tygrys. I słuchajcie, dojechałam w pewnym momencie do grupki dziewczyn, którą minęłam dosyć szybko, ale one złapały mi się na koło, więc ja zaczęłam jechać jak taka żmija, żeby je zgubić. I kiedy już je zgubiłam, to trochę się zdziwiłam, że zgubiłam je tak szybko i odwróciłam się przez ramię. Tylko że nie skumałam, że ja już wjeżdżam w zakręt o 90 stopni. I teraz nastąpiło coś totalnie debilnego z mojej strony. Wyobraźcie sobie, że za tym zakrętem 90-stopniowym jezdnia była przedzielona na 2 nierówne kawałki. To znaczy nie była przedzielona na połowę, tak jak powinna być, tylko było tak, że ci, którzy wchodzili w ten zakręt 90-stopniowy, mieli tak 2/5 tej drogi, a pozostałe 3/5 mieli ludzie, którzy zjeżdżali po prostej drodze z wiaduktu. Więc tak trochę nielogicznie w sumie, jakby się tak zastanowić nad tym. No i wyobraźcie sobie, że ja przez to, że spojrzałam przez to ramię i wjechałam w ten zakręt 37 na godzinę, no to po prostu wjechałam w ten słupek prawie, że. No i właśnie, i zamiast, jak normalny człowiek, przejechać na drugą część jezdni, to znaczy na chwilę jakby być pod prąd, to ja sobie pomyślałam, że ojejku, jejku, dyskwalifikacja, sędzia na pewno patrzy, nie wolno tak robić. Wiecie, to się tak odbyło na poziomie takim mocno nieświadomym, bo ja miałam pewnie na tą decyzję jakiś tam ułamek sekundy. No niemniej podjęłam decyzję, że koniecznie trzeba się uratować z tej sytuacji i absolutnie nie wolno przekraczać tej osi, no nie jezdni, tylko tych słupków. Więc odbiłam kierownicą mocno w prawo i jak się wypizgnęłam. No, to było dosyć ciekawe, bo ja to tak pamiętam trochę w slow motion, to znaczy pamiętam, że rower leciał mi jakoś tak bardzo długo nad głową i ja sobie tylko myślałam, jak leciałam, o nie, przecież te dziewczyny mnie zaraz dogonią. No więc okej. Rower huknął na glebę, ja huknęłam na glebę, no i niewiele myśląc podniosłam się i zaczęłam wsiadać z powrotem na ten rower. I jakie było moje zdziwienie, kiedy dobiegła do mnie pani z obsługi trasy i w ogóle krzyczy do mnie, niech pani usiądzie, już wołamy karetkę. A ja co w ogóle, what the fuck? Wsadźcie mnie kurde na ten rower szybko i mnie jeszcze tam popchnijcie i widzę, że tutaj trzeba uciekać, bo tutaj jakiś sabotaż się robi dziwny. Więc nie, nic z tych rzeczy. Więc zaczęłam, słuchajcie, wsiadać na ten rower, jak czym prędzej, ale tutaj niestety niemiła sytuacja mnie spotkała, bo patrzę, nie mam siodła. Siodełko mi odpadło, więc pomyślałam sobie, kurde, trochę będzie trudno dojechać tamte 16 kilometrów do strefy zmian. No ale myślę, no okej, podejmuję rękawice. No więc wsiadam na ten rower, patrzę, a tutaj problem numer dwa, to znaczy moje koło jest pęknięte i się nie kręci, oraz problem numer trzy z mojego kolana, które się rozwarło po prostu totalnie, leje się krew, no strumieniem. No więc zaczęło być dla mnie jasne, że ja tych zawodów nie ukończę. Jak sobie to uświadomiłam, to wpadłam w taki ryk. Słuchajcie, to był taki ryk wkurwienia po prostu. Nie jakiś tam ryk bólu, bo ja bólu wtedy nie czułam. Nie jakiś tam ryk żalu jeszcze. Tylko to był taki ryk wkurwienia, że ja tych zawodów nie ukończę, a byłam do nich naprawdę dobrze przygotowana. No i to koło, słuchajcie, to koło za parę tysiaków, które teraz stoi sobie u mnie na półce w ogóle między książkami i mam wobec niego taki sentyment i taką nostalgię. No i wylądowałam w karetce. Tam w tej karetce chcieli mnie w ogóle wieźć do szpitala, ale żeby mnie wieźć do szpitala, wiecie, byliśmy na trasie, więc żeby to zrobić, to oni musieliby na chwilę zamknąć tę trasę. No a jeżeli ktoś by akurat tam jechał, no to po prostu cała rywalizacja poszłaby w psu w dupę, no. I nie chciałam na to pozwolić, bo to przecież bez sensu, no ja nie umieram. To, że tam mi się kolano wykrwawia, no to Jezus Maria, no trudno, zdarza się. No a tutaj, wiecie, dziewczyny walczą o tytuł mistrzyni Polski. W ogóle sobie nie wyobrażam, żebym nagle miała im, kurde, karetką przejechać przez środek trasy. Wiecie, grupy by się zjechały i tyle by było po rywalizacji. Więc siedziałam w tej karetce, zmarznięta, głodna, rozpłakana. W ogóle, ja nie wiem, ale ci ratownicy to byli jakieś takie totalne wieśniaki i sobie tam zaczęli coś żartować, heheszkować, wiecie. Ja taka byłam zmęczona, zła, smutna, a oni, że coś tam. No może pani ciśnionko zmierzymy, to będziemy musieli panią rozebrać, kumacie to. Jezus Maria. Jak teraz to opowiadam, to nawet mi się to wydaje bardziej żenujące niż wówczas mi się wydawało. No ale do brzegu. Oni mi tam opatrzyli to kolano. No i jak się znalazłam w końcu w Iławie w szpitalu, no to byłam mocno podejrzliwa co do jakości oferowanych usług, no bo przyjechała jakaś taka, nie wiadomo skąd. Wiadomo, że jest w tej Iławie tylko na chwilę, no to można ją tam zacerować, kurde, jakąś tam nicią krawiecką i elo, nie? No przecież nic by im tam nie zależało. Ale na szczęście trafił mi się super lekarz, który mi fantastycznie zszył to kolano. Chyba był trochę zdziwiony, bo jak zaczął mi wyciągać w ogóle pensetą kamyczki i żwir z tego kolana, to ja się tak zaczęłam śmiać, bo to było takie dosyć, no, epickie. I wyciągnąłam telefon, zaczęłam sobie robić zdjęcia tego kolana i on po prostu nie wiedział, czy się śmiać, czy płakać, czy ja jakimś gazem znieczulającym się okadziłam, czy o co chodzi. W każdym razie naprawdę dobrze mi to kolano zszył. Wyprosiłam sobie także szczepienie przeciw tężcowi, bo tego akurat nie chcieli mi dać i faktycznie musiałam sobie to wypraszać i wypraszać. No, ale spoko, generalnie szycie się udało. No, koło nie do uratowania, siodło też nie. Ale kolano zrosło mi się bardzo szybko i za 2 tygodnie już startowałam w kolejnych zawodach w Bydgoszczy z kolei, a dosłownie 3 dni później już siedziałam na rowerze i to nie na byle jakim rowerze, nie na jakimś tam trenażerze, tylko po prostu pojechałam na przełajówkę do lasu, taplać się w błotku, oczywiście w krótkich spodenkach, bo był to koniec czerwca. No i to był taki chyba mój najbardziej spektakularny fuck up, jeżeli chodzi o zawody. No ale właśnie, słuchajcie, to jest dosyć zabawne, bo właśnie jak ten poranny biegacz napisał o mnie to, co o mnie napisał, to ja sobie pomyślałam, kurczę, przecież ja chyba nie opisywałam na blogu żadnych spektakularnych fuck-upów, no bo właściwie oprócz tego, co właśnie wam wymieniłam, no to żadnych fuck-upów spektakularnych chyba nie miałam. No i słuchajcie, weszłam na joannach.pl w zakładkę moje starty i w ogóle kliknęłam jakieś takie randomową w ogóle relacje z zawodów, żeby sobie poczytać, czy faktycznie, kurczę, miałam jakieś fuck-upy. No i to, co ukazało się moim oczom, a przysięgam, klikałam na totalnie po prostu randomowe relacje, to mnie zmroziło, bo uwaga, randomowa relacja, czytam. Świetnie ci idzie, Asia, mówili rozentuzjazmowani kibice do Joanny, zaraz umrę, kolka śmierci Skutkiewicz, pełznącej w stronę mety w tempie po 6 minut na kilometr. Chwilę później okazało się, że wyszłam z wody przed chłopakami ze swojej grupy treningowej. Chłopakami, którzy w basenie są znacznie mocniejsi ode mnie. O swoim dobrym miejscu w stawce dowiedziałam się jednak dopiero bezpośrednio przed rozdaniem nagród. Kiedy Andrzej zaczął mnie szukać po terenie zawodów, bo chciał upewnić się, że zwyciężczyni kategorii Open odbierze puchar z rąk prezesa Polskiego Związku Pływackiego. Koniec cytatu, czyli okej, był tutaj jakiś fuck up. Pamiętam, że następnego dnia startowałam w kolejnych zawodach i w ogóle to były epickie zawody i to w ogóle był mój drugi triatlon w życiu i słuchajcie, jakiś koleś płynąc za mną złapał mnie za nogę i mnie pociągnął w ogóle pod wodę i to było tak dziwne, a jeszcze do tego ja płynęłam w totalnie zaparowanych okularkach. Jezus, to naprawdę był epicki start. No ale dobra, słuchajcie, końcówka tej relacji na moim blogu to znowu jest kurde fuck up, uwaga. Dosyć zabawna ciekawostka na koniec. W noc z niedzieli na poniedziałek śniło mi się, że coś ugryzło mnie w dłoń. Bardzo mnie to bolało i poszłam do lekarza, a on stwierdził, że ukąsiła mnie żmija i że 8 na 10 takich przypadków kończy się amputacją całej dłoni. Sen znikąd, jak sądziłam, póki w poniedziałek rano nie ruszyłam z psami na spacer i nie poczułam, że mam coś wbite w podeszwę stopy. Okazało się, że podczas dobiegu do T1 nie tylko rozcięłam sobie palec u stopy, co spowodowało, że wspaniale zakrwawiłam sobie but rowerowy, lecz także wbiłam sobie w podeszwę kawałek szkła lub czegoś innego, co w każdym razie mocno bolało. Ból utrzymywał się przez 3 dni. Jednak lepsze szkło niż żmija. Chyba. Koniec cytatu. Następnie kliknęłam na kolejną relację i była to relacja z Silesiamana w Katowicach. I słuchajcie, przeczytałam tę relację i tam nie było żadnego fuck-upu. W każdym razie no nie był on tak spektakularny, żebym teraz chciała o nim opowiadać. I sobie tak myślę, okej, czyli w sumie fuck-upy przestały mi się zdarzać dosyć szybko. Po czym zrobiłam facepalma o takiego i uświadomiłam sobie, że ja przecież w tym Silesiamanie startowałam, słuchajcie, ze złamaniem zmęczeniowym kości strzałkowej. Także pozdro 600. No ale dobra. Kliknęłam na kolejną relację z zawodów, a tam... Cytuję. Wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie czwartkowy trening na Agrykoli. Byłam bardzo zadowolona z realizacji 5x800 w dobrym tempie i świetnym samopoczuciu, ale moje łydki wstąpiły do Hadesu. Tak je zakwasiłam, że już ze stadionu wychodziłam na sztywnych nogach, a następnego dnia poruszałam się jak już kompletny złamas. Nie był to jeszcze ten poziom bólu, jakiego doznałam po pierwszym w życiu bieganiu w kolcach, ale już ten, przy którym znajomi na uczelni pytali mnie, czy miałam jakiś wypadek, że tak dziwnie chodzę. W piątek miałam ochotę schodzić po schodach tyłem i na czworaka. W sobotę z moimi odnóżami było równie źle, a nawet gorzej, bo zrobiłam zakładkę rowerowo-biegową, podczas której uświadomiłam sobie boleśnie, że łydki niepostrzeżenie popracowały sobie w pierwszej części treningu i teraz ledwo biegnę. Dobrze, że to było krótkie bieganie i aż dziwne, że takie szybkie, bo zasadniczo nie jest to przyjemne, gdy biegnę się z uczuciem rozrywanego mięsa w łydkach.
Tak. Okej. No właśnie, i takich relacji tam było dużo. Tam naprawdę było dużo takich relacji. I jeszcze znalazłam, potem kliknąwszy w relację z tej Gdyni, o której wam opowiadałam, taki piękny fragmencik.
Po południu poszłam na masaż i myślałam, że będzie już nieźle, ale tylko do piątku rano, kiedy zrobiłam coś głupiego. Ze zwykłej niefrasobliwości i niecierpliwości złapałam i przeniosłam ciężar w bardzo niedobrej pozycji do kręgosłupa. No i to przeważyło szale zła. Już dawno czegoś takiego nie miałam. Jak się położyłam, to nie mogłam wstać, a jak siedziałam, to nie mogłam się położyć i tak dalej. Nie mogłam się też schylić, skręcić, ani do końca wyprostować. Ogółem jedna wielka blokada. Tak czy inaczej uparłam się, że nie ma opcji, żebym nie wystartowała. Żadne głupie plecy nie pokrzyżują mi planów. A więc szykując się już na odprawę techniczną, najpierw rozciągałam się uporczywie, a potem położyłam się na piłce z kolcami w newralgicznym miejscu i próbowałam przeczekać największy ból. Niecałą godzinę przed wyjściem złapałam za telefon i zadzwoniłam do swojej masażystki, zdając sobie sprawę z tego, że umówienie się na za chwilę może graniczyć z cudem. Szczęśliwie mieszkamy 5 minut pieszo od siebie i szczęśliwie Magda akurat wracała do domu. Po dokładnym rozmasowaniu i rozbijaniu największej masakry w plecach było zdecydowanie lepiej, ale wciąż nie czułam się tak, jak chciałabym się czuć w przeddzień i w dniu startu. Ale gdyby było idealnie, to przecież byłoby nudno. Tak, koniec cytatu. No właśnie. I tego naprawdę było dużo, więc może jednak jestem człowiek fuck up, no ale muszę wam powiedzieć, że w tym sezonie to ja naprawdę bardzo grzecznie startowałam. No, może oprócz tego, że wystartowałam z jakąś przedziwną kontuzją w Gdyni i że przez cały start potwornie mnie bolała stopa i jak już dobiegłam na linię mety, to kompletnie nie mogłam zrobić kroku, ale o tym to też już wam opowiadałam w odcinku Człowiek kontuzja. No więc cóż, może jednak coś w tym jest. No dobra, ale w takim razie pierwsza część tego podcastu za nami, a drugą częścią niech będzie moja odpowiedź na kilka pierwszych pytań, jakie zadaliście mi na Instastory wczoraj, gdy o nie poprosiłam. Okej. Generalnie pytań było dosyć sporo, ale niektóre były totalnym spamem. Na przykład 4 razy jakiś profil napisał mi hello, i za każdym razem dodając inną emoji, to znaczy raz dodali emotkę robaka, potem dostałam emotkę pociągu, 2 jakieś flagi nieznanych mi krajów oraz coś tam jeszcze dostałam. Także no nie wiem, jak to rozumieć. Mogę na to odpowiedzieć jedynie hello, hello. Dostałam również wiadomość o takiej treści. Awesome page, Joanna. We offer a free trial to our FX trading signals. Let's get you set up and make some money. No cóż, pozwolę sobie odpowiedzieć po polsku, bo przeczuwam jakoś dziwnie, że autor tego pytania, tego podcastu nie słucha. No cóż, z giełdą mam trochę wspólnego ostatnio służbowo, ale bardzo niewiele i nie planuję tego zmieniać w granicach większych niż wymaga to ode mnie rozeznanie się służbowe. Koniec, kropka. Także dziękuję za ten spam, ale jednak dziękuję, postoję. Okej, ale było też kilka pytań. Zacznę może od pytania zupełnie nie triatlonowego, ale takiego, które mnie urzekło, ponieważ Karolina Pilarczyk zapytała mnie, co wolisz, wyścigi, rajdy czy drift? Więc zanim odpowiem na to pytanie, muszę powiedzieć, że w ogóle to jestem zaskoczona i zaszczycona, że Karolina Pilarczyk zagląda na mój profil i zadaje mi pytania. Karolina, no straszliwie się jaram w ogóle tym, co robisz. Jak oglądam w ogóle filmy z twojej dyscypliny, to mam takie ciary. No mało co mnie tak jara w życiu, jak to, co ty robisz. Dla tych, którzy nie wiedzą, Karolina Pilarczyk jest, słuchajcie, zawodową drifterką. Kumacie to? Jezu! No, to jest jedna z takich rzeczy, których ja bym chciała w życiu spróbować chyba, chociaż obawiam się, że będzie mi to dane tylko na fotelu pasażera, bo jestem absolutnie antytalentem manualnym i obawiam się, że jakby ktokolwiek kazał mi kręcić kierą tak szybko i tak precyzyjnie i jeszcze tam trafiać w ogóle w te sfery tylnymi kołami, to zrobiłabym co najwyżej salto, a to raczej nie jest wskazane w tej dyscyplinie. No także Karolina, po prostu szacun milion, a odpowiadając na twoje pytanie, no to z perspektywy człowieka oglądającego, no to zdecydowanie drift, bo serio, tak jak mówiłam, mało co uważam za tak fantastyczne i tak w ogóle emocjonujące, jak właśnie drifty samochodowe. Natomiast ja się trochę wychowałam na motocrossie, Pewnie niewielu z Was wie, ale moja rodzina od zawsze w mojej perspektywie zajmuje się motocrossem. Moi wujkowie zdobywali tytuły mechaników roku, teraz prowadzą dużą firmę Magic Motorsport. Bardzo Wam polecam zajrzenie, chociaż firma jest prowadzona na Sycylii. Ale właśnie, mają na przykład jedyną na świecie Teslę z homologacją wyścigową. Ja się tym jaram po prostu jak pochodnia. No myślę, że jakbym nie była triatlonistką zdeklarowaną, to chyba bym chciała coś z tymi samochodełkami podziałać. Może jeszcze przede mną jest to, nie wiem. No wiem, że łapanie kilku srok za ogon nie jest bardzo wskazane, więc być może przyjdzie mi tylko oglądać to i podziwiać właśnie z takiego dystansu. Natomiast tak, przebywanie w okolicy szybkich samochodów jest dla mnie zdecydowanie fantastyczne. Ale odpowiadając na pytanie, bo miałam odpowiedzieć na pytanie i w końcu nie odpowiedziałam, no to jednak wyścigi, wiesz? Ściganie się po torze, to jest to. I nawet już sobie prawie załatwiłam, słuchajcie, że jak będę u rodziny na Sycylii, to być może uda mi się kopsnąć po torze Racalmuto i kurde, powiem Wam, że to jest takie jedno z moich marzeń w ogóle do spełnienia, bo jakkolwiek miałam okazję już siedzieć, no jako dzieciak w różnych samochodach wyścigowych, miałam okazję ostatnio prowadzić Teslę, ale niestety nie tą z homologacją wyścigową. No, jest to dla mnie coś fantastycznego. Okej, ale przejdźmy w takim razie do pytań triathlonowych. Zacznę od pytania Natalii, bo na pytanie Natalii odpowiem po prostu najszybciej. Jaki masz rozmiar wyścigowego, znaczy triathlonowego treka? Natalio, spokojnie mogłaś mi zadać to pytanie w wiadomości prywatnej, bo jest to pytanie, na które mogę odpowiedzieć w jednym zdaniu. Zarówno Emonda, jak i Speed Concept to są M-ki, czyli 54 cm. Emonda była dobierana bardzo precyzyjnie, to znaczy najpierw był bike fitting, a potem dobranie roweru, więc ona jest taka skrojona na tip-top. Natomiast Speed Concept w ogóle nie fitowałam się na nim, więc nie wiem, czy to jest idealny rozmiar dla mnie. No podejrzewam, że tak. Ja mam 1,77 m, więc nie sądzę, żebym na S-ce była w stanie się jakoś tam dopasować, natomiast L-ki na pewno bym nie chciała. No więc siłą rzeczy uważam, że ta M-ka to jest dobry rozmiar. Okej, mam jeszcze pytanie takie. Skarpetki w triatlonie, zakładać czy nie zakładać? Sytuacja jest skomplikowana, bo ja jestem za tym, żeby na sprincie i na olimpijce i na 1/4 nie zakładać, bo szkoda czasu w strefie zmian. Natomiast żeby nie zakładać i żeby to przeżyć we względnym komforcie, trzeba mieć buty dobre. To znaczy na tyle dobre, żeby nie narobiły jakichś potwornych szkód naszym stopom. U mnie jest z tym różnie, przyznam Wam. Czasami zdarza się tak, że olimpijki 1/4 czy nawet sprinty kończę z jakimiś tam bąblami już na stopach. W każdym razie mocno mnie cisną te buty. No ale mimo wszystko nigdy nie zakładałam i nie planuję zakładać skarpetek. Zresztą wiecie, na mokre stopy albo na zapiaszczone stopy, albo na stopy, na których są jakieś kamienie po dobieganiu przez te dwa, no to nie jest taka oczywista sprawa, bo ta skarpetka wówczas może więcej zaszkodzić niż pomóc, więc tak pod kątem jakichś tam odcisków i tak dalej, no to trzeba by wtedy zakładać skarpetki już po pływaniu, już na rower, a to z kolei wiąże się z tym, że trzeba te skarpetki zakładać na mokre stopy, a tego też nie polecam. I jak doskonale na pewno wiecie, ja jestem totalnym antymanualem, więc jak ja w ogóle sobie wyobrażam tą sytuację, jaką jest wybiegnięcie z wody, dobiegnięcie do strefy zmian i zakładanie na mokre stopy skarpetki, mogłabym tam zamieszkać, albo bym umarła ze starości w strefie zmian, albo bym się, kurde, nie załapała w ogóle w limit czasu na ukończenie triatlonu. Więc nie piszę się w ogóle na takie rzeczy. Natomiast, jeżeli już chodzi o jedną, drugą Ironmana, no to w połówkach, w których startowałam dotychczas, zakładałam skarpetki na bieg. I również w duatlonie startowałam w skarpetkach, no ale tam jest coś innego, bo jednak tam nie ma tego wybiegu z wody, czyli nie jesteśmy mokrzy w żadnej sytuacji i no już zaczynamy startować w skarpetkach, już stoimy na starcie w skarpetkach, więc wiadomo, że tam żadne syfy, żadne badyle ani kamienie się do buta nie dostaną, znaczy do skarpetki. No ale na jednej, drugiej Ironmana i na podobnych dystansach już raczej radziłabym zakładać skarpetki, bo jest to po prostu wygodniejsze. A przy tak długim dystansie, no to już wygoda ma znaczenie, bo jeżeli startujecie na długich dystansach jakichkolwiek w ogóle dyscyplin, no to wiecie, że coś, co przez 2 kilometry może się wydawać błahostką, przez 5 kilometrów może się wydawać troszeczkę wkurzającą rzeczą, tak po 20 kilometrach to już macie wrażenie, że nic w życiu nie było dla was większym dyskomfortem niż właśnie ten malutki kamyczek albo, nie wiem, ta koszulka obcierająca albo coś podobnego. Także to jest moja odpowiedź na to pytanie. Pytanie również już ostatnie widzę na teraz. Kapeć na trasie, wymieniać czy nie? No więc, drogi Mateuszu, moje stanowisko jest takie, że no ja bym na pewno sobie nie zmieniła na trasie dętki, w ogóle nie ma takiej opcji, ale ja także nie startowałam w Ironmanie nigdy, więc uważam, że właściwie tylko na tym dystansie jest sens zmieniać dętkę, jeśli już. Na połówce Ironmana raczej bym się na to nie skusiła, chociaż gdybym umiała bardzo szybko to zrobić, bardzo szybko, to znaczy poniżej 3 minut, no to okej, to bym się pisała na to. Natomiast to jest w ogóle problem, przed którym ja nie stanę, bo ja mam szytki. Mam co prawda koła z oponami Bontrager Aura i na nich trenuję i czasami również na nich startuję, ale bardzo sporadycznie, na przykład w zawodach kolarskich. Natomiast no, moje koła karbonowe są na szytki, a no, pęknięta szytka równa się DNF, więc cóż, biorę to na klatę. Moja rada jest taka, że no, jeżeli jesteś w stanie zrobić to w miarę szybko i bierzesz na klatę ten czas, który doliczy ci to do wyniku końcowego, no to oczywiście zmieniać. A jeżeli rywalizujesz, wiesz, tniesz się o sekundy czy tam o pół minuty na trasie, no to już raczej nie warto. No to jest taka sprawa bardzo niejednoznaczna. To wszystko zależy od tego, jak bardzo są dla ciebie ważne te zawody, w ile czasu jesteś w stanie się uporać z danym problemem. No i właściwie tyle. Aha, no i jeszcze zapomniałam, bo jeszcze mam jedno pytanie. Właściwie to nie jest pytanie i właściwie to nie przyszło do mnie w tym formularzu zapytań, tylko w wiadomości prywatnej, ale też pozwolę się do niego odnieść. A więc, Rafał się czepia, cytuję. A w ogóle to wszyscy influencerzy rozdają jakieś kody rabatowe od sponsorów, a ty co? Tylko rada, że w poniedziałek będzie promocja na sklepy internetowe. Koniec cytatu. Drogi Rafale, nie daję żadnych kodów rabatowych od sponsorów, a przyczyna jest bardzo prosta. Nie mam i nigdy nie miałam sponsorów. Ha? Mogę wam jedynie polecić, jeżeli jeszcze zdążycie polecieć do Dre Rowery do Gdańska na Schuberta 1 na Suchaninie, to tam będzie dzisiaj dzika promocja. Wszystko Bontragera jest minus 40%. Kolekcja Treka z 2019 roku 35% chyba procent rabatu. Także w porównaniu do tych wszystkich promek, które są oferowane, no to jest to bardzo fajna promocja. A tak w ogóle, to gdyby się ktoś wybierał, to weźcie mi dajcie znać, bo ja bym chciała lampkę Bontragera Flare R i chciałabym ją wyrwać właśnie minus te 40%, ale no nie pojadę tam, bo po pierwsze mam za daleko, po drugie mam za dużo roboty, po trzecie jestem za bardzo zmęczona, po czwarte coś by się tam jeszcze wymyśliło, po piąte to w ogóle będą na pewno korki na mieście i będę jechać strasznie długo, po szóste to będzie na pewno jakiś straszliwy spęd ludzi, a ja strasznie nie lubię takich spędów ludzi i wolę nie mieć lampki i jeździć, kurde, po ciemku niż wpakować się w ludzką konserwę. No niemniej bardzo Dre Rowerom życzę, żeby mieli właśnie ten spęd i żeby na w sklepie złamana szprycha nie została. No i cóż, na tym chyba będę kończyć ten odcinek, bo tak jak wspominałam, trzeba się trochę zabrać jednakowoż do roboty, bo dzisiaj sobie bimbałam trochę. No, to pa!